Słuchałem tej ostatniej pieśni, to tak jakbym miał się zastanowić i jak nazwać dzisiejsze kazanie, to bym chyba je nazwał Rozraduj się, bo Chrystus z nas nadzieją chwały. I bym chyba tak zatytułował, ale zobaczymy. Moi drodzy, kiedy czytamy Ewangelię, to wiemy, że Jezus mówił na wiele tematów, uczył uczniów na temat Królestwa Bożego. Były tam różne wypowiedzi, bierzemy do ręki właśnie Ewangelii, to widzimy te wspaniałe słowa Jezusa, Jego naukę, odpowiedzi na różne pytania. Ale wśród tych różnych wypowiedzi Jezusa są takie wypowiedzi, które frapowały uczniów. Kiedy Jezus właśnie uczył na temat Królestwa Bożego i mnie uczył na temat czasów ostatecznych, to były pytania, które frapowały uczniów. I myślę, że czasami, kiedy my czytamy, to nas też frapują pewne pytania. Jednym z takich pytań to było to, które czytamy w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, 3 wersecie, kiedy mieli tą sposobność uczniowie zadać osobiście Jezusowi te pytanie. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Oczywiście to w kontekście wcześniejszych wypowiedzi Jezusa na te tematy. Nie wiem, czy my sobie zadajemy takie pytania, jakie zadawali sobie uczniowie wprost, czyli kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Zadajemy sobie takie pytanie, czy nie? Myślimy raczej, co jutro będzie w pracy, albo bliżej, co dzisiaj po nabożeństwie ugotuję, co zjem na obiad, gdzie tam sięgać, gdzieś daleko w przód. Na pewno, kiedy czytamy słowa Jezusa, to Jezus ukazuje, że ten czas, który będzie poprzedzał Jego przyjście i koniec świata, będzie to czas bardzo, można powiedzieć, niełatwy. Jezus nie pokazuje jakiegoś tak ślankowego życia, łatwego, wręcz przeciwnie. Będzie to czas, kiedy Jezus właśnie mówi w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że powstanie wielu fałszywych Mesjaszy, w którym wierzący będą narażeni na zwiedzenie. Jezus zapowiadał, że na początku boleści usłyszymy o wojnach i o pogłoskach mówiących o wojnach. Powstanie naród przeciwko drugiemu narodowi i królestwo przeciwko drugiemu królestwu i będzie głód, będzie zaraza i w niektórych miejscach trzęsienia ziemi. Będzie tak, że prawdziwie wierzący w Mesjasza będą wydani na odrękę, moi drodzy, tak Jezus mówił. Będą zabijani, będą znienawidzeni u wszystkich ze względu na imię Jezus, ze względu na imię Mesjasza. A ponieważ tak będzie, ponieważ ludzie nie będą przygotowani na ten czas, bo obiecano im dobrobyt, obiecano im same błogosławieństwo, wówczas wielu się zgorszy, Jezus mówi, i będą się nawzajem wydawać i jedni drugich nienawidzieć. Niestety również w tym czasie powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Jezus mówił, że z powodu tego, że wokoło wzmoże się nieprawość, w której ludzie będą żyć w grzechu, będą czynić złe rzeczy przeciwko Bogu, hołdować grzech i miłość wielu oziemnie. I kiedy będzie głoszona dobra nowina o Jezusie wszystkim narodom, czyli że jest jedyny ratunek w Jezusie Chrystusie, jedyny ratunek, wtedy nadejdzie koniec. Jezus mówi, że na świadectwo będzie głoszona Ewangelia wszystkim narodom. Ale Jezus mówił, kto wytrwa do końca, kto wytrwa w wierze w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony, będzie uratowany. Więc Jezus nie obiecuje, że będzie coraz łatwiej, coraz lepiej, coraz wygodniej i właściwie możemy się teraz wyluzować i tylko czekać na powrót Pana. Ale że czeka trudny czas. Przyjdzie trudny czas. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, 21 czytamy, że kiedy Paweł i Barnaba głosili Ewangelię w Derbę i potem wrócili do Listry i Ikonium i do Antiochii, jest tam napisane, że oni umacniali uczniów w wierze w Jezusa Chrystusa i zachęcali do tego, aby oni trwali w tej wierze, nie zachwianie, czyli aby zostali w tej pewności, w tym przekonaniu, że Jezus jest Mesjaszem, że On jest dla nich jedynym ratunkiem. Umacniali serca tych wierzących i mówili, że muszą przejść przez wiele utrapień, czy dosłownie tu jest użyte słowo ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Było coś, co, przez co przechodzili wierzący, zgodnie ze Słowem Jezusa. I wiecie, i to nie było coś takiego niezwyczajnego, że Kościół przechodził ucisk, że przechodził prześladowanie. Było to jakby wpisane w życie uczniów. I tak było też z wierzącymi w kościele Tesalonicza, no, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, ponieważ oni uwierzyli w Mesjasza, oni uwierzyli, że On, czyli Jezus Chrystus, jest tym obiecanym Mesjaszem, który miał przyjść, ten, który umarł i który zmartwychwstał, to jakby w ich życie było wpisane to, że mieli ten kontrast pomiędzy światem, że była ta nieprzyjaźń ciągła między światem, a między nimi. Przechodzili potężne prześladowanie. Tam jest wiele prześladowań napisane. Zresztą, wiecie, nas to może dziwić, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że mieszkamy w Europie, nam jest dobrze, wygodnie, wsiadamy w samochód, jedziemy do pracy. Nikt na nasze życie nie nastaje z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, nie z powodu tego, że jesteś jakimś tam, nie wiem, złym człowiekiem czy dobrym, nie wiem, tylko z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Nikt nas nie piętnuje. Ale zobaczcie, co Jezus mówi. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 32 werset poniżej. Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. To jest mowa o tym, że kiedy przyjdzie ta godzina próby na Jezusa, to jego uczniowie po prostu rozejdą się. Nie wytrzymają tej próby. Ale nie jestem sam, Jezus mówi, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, czyli Jezus to zapowiedział, abyście mieli we mnie pokój. We mnie będziecie mieli pokój, Jezus mówi. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Na świecie będziecie mieć ucisk. Jezus zapowiadał to. Nie pozostawił złudzeń. Ale mówił też słowa, które są wielką zachętą. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To pokazuje niezwykłą perspektywę, z której możemy patrzeć na wszystko to, co się wokół nas dzieje. Że Jezus mówi, owszem, będzie ucisk. Ten ucisk się wzmoże, kiedy będą znaki zapowiadające moje przyjście. Będzie wielki ucisk, Jezus tam używa takiego słowa, ale Jezus mówi, ufajcie, to ja jestem zwycięzcą, to ja jakby kontroluję wszystkim. Ja jestem ponad tym wszystkim. To ja zwyciężyłem, Jezus mówi. No tak, ale wiecie, kiedy jest się w centrum tych wszystkich wydarzeń, ucisków, prześladowań, mogą przyjść różne pytania do naszego życia. Jedno z tych pytań może być takie, jakie zadawali sobie Tesaloniczanie, czyli czy może to, że teraz dzisiaj przechodzimy ten wielki ucisk, czy wiele ucisków i prześladowań, może oznaczać, że rozpoczął się już Dzień Pana. Yom Adonai. Tak w Starym Testamencie czytamy. Yom, czyli Dzień Adonai, Dzień Pana. Czy on się może już rozpoczął? Czy może już się rozpoczęło? Co więc z pochwyceniem Kościoła i z przyjściem Jezusa? W którym właściwym miejscu my jesteśmy? A może my źle zrozumieliśmy mowę Pawła, który był u nas wcześniej? A może ten ktoś, kto opowiada o tym, ma rację. Takie, wiecie, tam były takie rozmowy między nimi. W którym miejscu my jesteśmy? Powstały wiele różnych wieści pośród nich, nieprawdziwych, jakoby już nadchodził Dzień Pana. Paweł więc pisze drugi list do Tesaloniczan i próbuje wszystko naświetlić. Pisze tak. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, pierwszy werset. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim. Czyli Paweł mówi tu o przyjściu Jezusa i pochwyceniu Kościoła, o zgromadzeniu przy Nim. Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatworzyć ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusa. dosłownie tłumacząc, jakbyśmy tutaj ci to dosłownie przetłumacząc, to był ten dzień Chrystusa już tak blisko, jak na wyciągnięcie ręki. Już się właściwie rozpoczyna. O czym byli przekonani Tesaloniczanie? Ponieważ przechodzili wiele ucisków, wiele utrapień, wiele prześladowań, a dodatkowo wśród nich rozeszły się te wieści takie, że już Jezus nadchodzi, że już się to wszystko rozpoczęło. Dzień Pana jest już na wyciągnięcie ręki. W związku z tym byli przekonani, że to się zaczęło dziać. Jednak Paweł zachęca, prostuje, mówi spokojnie, muszą się wydarzyć pewne rzeczy i waszym zadaniem nie jest skupić się na tym, ale właściwie się przygotować. Ostatnie dwa tygodnie temu mówiliśmy na podstawie pierwszego listu do Tesaloniczan, że świat będzie szukał pokoju i bezpieczeństwa, którego bez Jezusa nie będzie w stanie osiągnąć. Ta droga, którą ludzie wybiorą, ta droga pokoju i bezpieczeństwa okaże się ostatecznie drogą na sąd. Jednak, moi drodzy, my, którzy zawierzyliśmy, zaufaliśmy Jezusowi, nie zostaliśmy przeznaczeni na tę chwilę, na ten moment. I to też Paweł tłumaczy. Pawłowi jednak najbardziej zależało z tych wszystkich jego wypowiedzi, z dwóch listów do Tesaloniczan, aby Tesaloniczanie byli gotowi na ten dzień, kiedy Jezus powróci, kiedy przyjdzie po swój Kościół, aby serca Tesaloniczan były gotowe, aby stanąć w gotowości przed Jego obliczem. Wiecie, nie było to takie jakby tylko to, że kiedy, a żeby wszystko dokładnie mieć poukładane, wiedzieć kiedy. No bo co z tego, że ja wiem kiedy, jeśli ja nie jestem gotowy? No. Paweł więc gorliwie zachęcał wierzących w Tesalonice, że mają się właśnie na tym skupić, żeby być gotowym na przyjście Jezusa Chrystusa. Zresztą nie tylko do Tesaloniczan to mówi, również mówi do Koryntian i Filipian i w innych wielu miejscach mówi o tym samym. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie, Paweł w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie mówi tak. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was, tak, że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli przyjścia Jego, On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli jacy? Nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa. Abyście byli nienaganni. To jest dzień Chrystusowy. To jest dzień Chrystusa Jezusa. Paweł mówi. Paweł mówi, że abyśmy byli czyści, bez zmazy, bez skazy, abyśmy razem z Nim byli zbawieni w dniu gniewu baranka, bym tak powiedział. A zaraz zobaczycie dlaczego. Ale Paweł mówi, że jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli trwasz w Nim, nie brakuje ci niczego. Ponieważ słowo i poznanie i świadectwo jest utwierdzone w tobie. Tych, którzy uwierzyli mu, którzy mu zawierzyli. Paweł mówi, niczego wam nie brakuje. I w 9 wersecie mówi, wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Więc jakby Paweł pokazuje, że Bóg jest zainteresowany, aby doprowadzić cię do samego końca i w ten dzień Chrystusowy postawić ciebie właśnie nienagannym przed Jego obliczem, żebyś był gotowy, żebyś był przygotowany na ten czas. Podobnie Paweł pisał w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie czytamy. I oto modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu. Szczerzy i bez zarzutu. Na jaki dzień? Na dzień Chrystusa, Paweł mówi. Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Więc Paweł mówi, ja się modlę, o to zabiegam, o to się trudzę, aby wasza miłość obfitowała w pełne poznanie i w pełne zrozumienie, abyście rozpoznawali to, co jest ku lepszemu. Nie ku gorszemu, tylko co ku lepszemu. Aby kiedy nadejdzie ten dzień, abyśmy byli szczerzy, bez zarzutu, napełnieni owocami sprawiedliwości, inaczej mówiąc, aby nasze życie, nasze postępowanie było godne Chrystusa, którego wyznajemy. Aby stanąć przygotowanym. Dlatego Paweł mówi, to poznanie, zrozumienie wszystkiego jest dla was ważne. Żebyście umieli to rozróżnić. Co robić? Jak żyć? Jak chodzić za Jezusem? Więc Paweł praktycznie wszędzie mówi o tym dniu Chrystusa, aby być właściwie przygotowany. Stanąć przed Nim bez skazy, bez mazy, pełnym owocu sprawiedliwości. Ponieważ właśnie ten dzień, dzień spotkania z Panem, będzie dniem ratunku wierzących, ale też będzie dniem sądu. A my mamy się w odpowiednim miejscu znaleźć. Więc to oczekiwanie dla wierzących w Jezusa Chrystusa ma być pocieszeniem. Ma być radością, ma być czymś, czym się zachęcamy. Bo nie oczekujemy sądu. Paweł tak pisał właśnie w pierwszym liście Tesaloniczan, że ci, którzy zaufali Jezusowi, są synami światłości i synami dnia i Bóg nie przeznaczył ich na sąd. Ale na co przeznaczył? Na osiągnięcie zbawienia w Jezusie Chrystusie.
Amen.
Nie przeznaczył ich na sąd. Jesteście, Paweł mówi, synami światłości, synami dnia. Nie przeznaczył was Bóg na sąd. Absolutnie. Ale druga sprawa, o której Paweł mówi, to mówi, że zanim nadejdzie ten dzień wielki, wspaniały, dzień Pana, dzień Yom Adonai, najpierw staną się pewne rzeczy. Paweł mówi, nie dajcie się tak łatwo zachwiać w waszym umyśle, nie dajcie się zatworzyć, przestraszyć, jakoby już ten dzień nadchodzi, dzień Chrystusa. Chociaż rzeczywiście ucisk i prześladowanie mogą wskazywać, że ten dzień już nadchodzi, że on już jest blisko, że już się rozpoczęło. Jednak Paweł mówi, że muszą jeszcze mieć jakby miejsce pewne wydarzenia. I Paweł mówi tak. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Paweł wymienia, co musi się jakby wydarzyć jeszcze, chociaż Paweł tylko cząstkę tego tak naprawdę wymienia, bo Jezus mówi dużo szerszy kontekst i jeżeli to wszystko razem do kupy poskładamy, mamy pewien obraz, ale jednak Paweł mówi, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, zanim, jak Paweł pisze, przyjdzie dzień Chrystusa. To jest niesamowite, co Paweł pisze. Nie zwracamy na to uwagi kompletnie. W Starym Testamencie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wielokrotnie jest mowa o Dniu Pana, o Yom Adonai. Prorocy prorokowali ten czas, kiedy nastanie Dzień Pana. On dotyczył różnych okresów. Czasami ten Dzień Pana dotyczył Izraela i wydarzeń, które miały dotyczyć się w niedalekiej przyszłości. Ale większość proroków mówią tego, co będzie na końcu czasów, na końcu czasów ostatecznych. Jednak jest to pojęcie Dnia Pana. W pierwszym liście do Tesaloniczan, Paweł pisząc o tym dniu, mówi o dniu Pana, że ten dzień nadejdzie jak złodziej w nocy. Będzie to dzień, w którym przyjdzie nagła zguba na tych, którzy nie uwierzyli Jezusowi, a położyli ufność i nadzieję w złudnym pokoju i bezpieczeństwie. Jezus mówi, apostoł Paweł mówi, że oni jakby na nich przyjdzie ta zguba jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Będzie to czas sądu, moi drodzy. Jednak Paweł, kiedy pisze w drugim liście do Tesaloniczan, mówi to, jak ukazując jako to dzień Chrystusa, pokazuje nam, którzy czytamy to, że Jezus jako Pan, jako Adonaj, będzie w swojej nieskończonej chwale, w swojej mocy, sam bezpośrednio zaangażowany w ten dzień. To będzie niezwykłe. To będzie niezwykły dzień. I zobaczcie, co Jezus mówi na temat tych wydarzeń. W 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 25 wersecie jest napisane tak. I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Bardzo pilnie to słuchajcie. To są ważne słowa. Te detale są też ważne. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga z rozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Wtedy ujrzał Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Jezus pokazuje tu dwie grupy ludzi. Jedna to jest bezradni ludzie, zatrwożeni ludzie, którzy drętwieją ze strachu w owym dniu, kiedy to się wszystko zaczyna dziać. Natomiast ci, którzy zaufali Jezusowi, którzy położyli ufność w Nim, Jezus zwraca się do swoich uczniów, mówi, kiedy wy to zobaczycie, że to się zaczyna dziać, zaczyna się to dziać, to podnoście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Zobaczmy, co mówi prorok Joel o tych wydarzeniach. To są wszystko bardzo ważne słowa. Zresztą na marginesie część tych słów proroka Joela zostały cytowane przez apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy stąpił Duch Święty. Piotr przytacza właśnie ten fragment Joela. Co prawda mniejszy trochę fragment, ale właśnie z tej księgi i z tego fragmentu. Joel, 2 rozdział, 27 werset. I teraz zobaczcie tak. I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, że ja jestem Pan, wasz Bóg i że nie ma żadnego innego. A mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. I stanie się potem, że wyleję swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki i wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego ducha i ukaże, uwaga, i ukaże cuda na niebie i na ziemi krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, Yom Adonai, wielki i straszny. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie wybawiony. Bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest resztka, które Pan powoła. Joel mówi, że nadejdzie dzień Pana, że zostanie wylany Duch Święty, co miało zresztą miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy i apostoł Piotr to potwierdza, cytując właśnie Joela i mówiąc później tak w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, 33 wersecie, będąc więc wywyższony prawicą Boga, mówi to o Jezusie Mesjaszu, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Jednak zanim przyjdzie ten dzień Pana, co ma się ukazać? Ukaże na niebie cuda, na ziemi będzie krew, ogień i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim, czyli będą poprzedzać te rzeczy, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki straszny i wspaniały. Będzie to dzień, w którym Jezus mówi, ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego wszystkiego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się głowy mocy niebios, Jezus mówi. A co my mamy zrobić? Z Syjonu jest wybawienie. W Jezusie Chrystusie jest wybawienie. Mamy podnieść swoją głowę, bo nadchodzi nasze odkupienie. To jest ten czas. Będzie to dzień gniewu Boga i dzień gniewu Baranka. Będzie to wielki dzień, w którym Kościół będzie uratowany. Wierzący w Jezusa Chrystusa zostaną uratowani, a na ten świat spadnie wielki sąd. Sąd gniewu Boga i gniewu Baranka, ale każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie uratowany.
Amen.
W objawieniu Jana czytamy, że podczas otwarcia 6 pieczęci rozpocznie się sąd. Zresztą, który zapowiadał prorok Joel. I to wszystko się łączy w taką jedną całość. 6 rozdział, 12 werset. I zobaczyłem, gdy otworzył 6 pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne, jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Mamy te same, jakby ten sam obraz. Gwiazdy niebieskie spadały na ziemię. Jezus mówił, moce niebios zostaną poruszone. Podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. Niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. A królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze, wodzowie, mocarze i każdy niewolnik i wolny, po prostu wszyscy ludzie, można powiedzieć, ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Przed gniewem baranka. To jest dzień Chrystusa. I któż może się ostać? Jest zadane pytanie. To jest retoryczne pytanie. Nikt się nie ostanie przed Jego obliczem. W dniu Jego gniewu nikt się nie ostanie. Żadne góry nie pomogą. Żadne pagórki, które nas, żeby zakryły i schowały przed Jego obliczem, nie ukryją nas. Będzie więc to dzień gniewu baranka i dzień gniewu zasiadającego na tronie. Jezus będzie tym, który osobiście będzie zaangażowany w sąd. Czy znamy takiego Jezusa? Powiem wam, że jak ja to czytałem, to w szoku byłem. Jezus będzie tym, który przeprowadzi sąd i ostatecznie zwycięży nad wszystkimi swoimi wrogami, wszystkimi przeciwnikami. Ale dobra jest wiadomość taka, że wierzący w Jezusa nie są przeznaczeni na ten dzień. Ale na osiągnięcie zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest dobra wiadomość? Tak jak apostoł Piotr powiedział, i stanie się, to jest drugi rozdział, 21 werset, i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie ocalony. Będzie zbawiony. Każdy. I Piotr, głosząc to w dzień Pięćdziesiątnicy, wyraźnie pokazuje, że tym imieniem, przez które człowiek może być uratowany przed nadchodzącym gniewem baranka, przed nadchodzącym sądem Bożym, to jest imię Jezus.
Amen.
Nie wiem, czy oglądacie wiadomości. Oglądacie wiadomości?
Nie, już nie.
Jakiekolwiek? Czytacie gazety?
Nie.
Jakieś internety, portale, żeby się dowiedzieć, co się dzieje?
Nie.
Tam same złe wiadomości są, nie? Same złe, same tragiczne rzeczy. Jest dobra wiadomość dzisiaj. Niech to będzie jak Polsat News. Jezus daje zbawienie, ratunek przed nadchodzącym gniewem. Przed nadchodzącym sądem. On to dokonał. On tego dokonał. I to jest, moi drodzy, najważniejsza rzecz, na którą człowiek powinien się skupić. Czyli, że Jezus ratuje przed nadchodzącym gniewem. Gniew Boży nadchodzi. Gniew Boży nadchodzi. On się zbliża wraz z Jego przyjściem i z tym dniem, który nastaje, czyli dniem Yom Adonai, dzień Chrystusa, dzień Baranka, dzień Jego gniewu. Ale ratunek jest dany w imieniu Jezus. Jest to tak dobra wiadomość. Brak słów. Apostoł Piotr, kiedy głosi kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, w Jerozolimie, w ten dzień, kiedy Duch Święty zstąpił, kiedy te słowa proroka Joela się wypełniły, one zapoczątkowały tak naprawdę ten czas dni ostatecznych, można powiedzieć. Czasu dni ostatecznych, od tamtego momentu. Ale Piotr, głosząc swoje kazanie, mówi o eschatologicznej, czyli takiej jakby pokazującej koniec wizji z Psalmu 110. I mówi o tym, kto jest tą postacią, kto jest tym Mesjaszem, który mówi Psalm 110, kto jest tym zwycięskim Mesjaszem, bym tak powiedział, z Psalmu 110. I posłuchajcie, drugi rozdział, 34 werset. I mówi, że to nie jest Dawid. Bo trwały spekulacje, kto to może być. To jest potężny psalm, psalm mesjański, który Żydzi czytali i oczekiwali Mesjasza. I Piotr staje w dniu Pięćdziesiątnicy, mówi: Dawid bowiem nie wstąpił do nieba. Nie myślcie sobie, że to Dawid. A jednak sam mówi, powiedział Pan, Adonai, mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóże pod Twoje stopy. Aleluja! Piotr nawiązał do Psalmu 110, który zawierał obietnicę złożoną Dawidowi przez Boga, że w przyszłości zasiądzie jego potomek na jego tronie. I tylko, że taka różnica. Jego królestwo nie będzie końca. Będzie to Mesjasz, który będzie rządził. Jego rządy nie będą miały granic. Ani czasu, ani granic. Wszyscy wrogowie Mesjasza staną się podnóżkiem jego stóp. Miał być zarówno królem i kapłanem na wieki. Miał sądzić sprawiedliwie ziemię i ten sam mówi, że to on miał dokonać ostatecznie sądu nad narodami. O tym mówi ten sam. Tak Żydzi jakby widzieli, oczekiwali tego wszystkiego. Więc jest kimś więcej, większym niż potomek Dawida, ale jest jako Mesjaszem, jako królem, jako kapłanem. I co Piotr mówi w następnych słowach? Mówi tak. Niech wie cały dom Izraela z całą pewnością, z całym przekonaniem, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił kim? Panem Adonai i Mesjaszem. I Chrystusem. To on, cytuję psalm, Żydzi znali ten psalm. I Piotr mówi, no to niech teraz wie Izrael z całą pewnością, że to jest on. Rozumiecie? To on dokona tego sądu. To on będzie tym, którego władza będzie sięgać ponad wszystko. Nie ma innego imienia, w którym mógłby być dany ratunek. Nie ma innego imienia. Jest tylko Jezus.
Amen.
I ci, co otrzymują ten zbawienie, ten ratunek, nie są przeznaczeni na sąd. Ale podkreślę, ten ratunek jest w Jezusie. Nie poza nim, nie gdzieś tam coś sobie wymyślimy. Paweł mówi tak, do pierwszego listu się cofnę, do Tesalonicza, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na nadchodzący gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czy rozumiecie, co Paweł tu mówi? Mówi, Bóg nas nie przeznaczył na ten gniew, ale na zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy żyjemy, czy jesteśmy umarli? Paweł tu mówi. Czy żyjemy, czy jesteśmy umarli? Bo on później mówi o tych, którzy zasnęli. Nie? I tu mówi, czy czuwamy, czy śpimy, abyśmy razem z Nim byli. Abyśmy byli z Panem. I tak zawsze będziemy z Panem, Paweł dalej pisze. I tak zawsze będziemy z Jezusem. Zawsze będziemy z Panem. Czy śpimy, czy żyjemy?
Amen.
Kiedy Jezus przyjdzie, abyśmy zawsze byli z Panem. To jest ta wielka, błogosławiona nadzieja. Chrystus w nas, nadzieja chwały.
Amen.
Dlatego mówiłem, że to jest ta pieśń, to jest temat mojego kazania. Rozraduj się, bo Chrystus w nas, nadzieją chwały.
Amen.
Alleluja. Starotestamentowym obrazem tego, o czym dzisiaj mówimy, jest Noe, który został zachowany wraz z rodziną w arce przed nadchodzącym sądem. Pamiętacie, spadł sąd na ówczesny świat. Wszyscy ludzie zginęli. Nie było litości, jak bym powiedział. Cały ówczesny świat po prostu przestał istnieć nagle. Nie było go. I można powiedzieć, że Noe jest takim dla nas obrazem wierzących w Jezusa, którzy będą zachowani od sądów, o których jest mowa w objawieniu Jana. Zresztą Jezus właśnie do tego nawiązuje, sam osobiście o tym mówi, żebyśmy mieli tą pewność. Nawiązuje o swoim przyjściu oraz nadchodzącym sądzie. Mówi o tych dwóch rzeczach, o swoim przyjściu i nadchodzącym sądzie i porównuje to właśnie do czasów Noego, mówiąc takie słowa. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 37 werset i poniżej. I tak Jezus mówi. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem, czyli przed sądem, przed potopem, jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe, czyli ten, który był posłuszny Bogu, który wykonał dokładnie to, co Bóg zaplanował, Bóg zaplanował ratunek i on był posłuszny temu, co Bóg powiedział. I do momentu, kiedy wszedł Noe do arki, skorzystał z Bożego ratunku, co pokazuje nam, że dzisiaj Bóg dał ratunek.
Amen.
żeby człowiek z niego skorzystał. Powiedział, jest Jezus, te imię zostało wam dane, żebyś ty był zbawiony, żebyś ty uniknął tego sądu. Tobie jest dany Jezus dla ciebie. Ale to jest jedyny ratunek. Nie ma innego ratunku. Nie ma innej arki. Nie ma, że ty sobie coś wymyślisz. Nie ma. I co się stało z tymi, którzy nie przyjęli tego ratunku? Nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Jezus mówi co? Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. A więc jest dany ratunek dla człowieka. Skorzystaj z tego. Bo później będzie czas, że się nie spostrzeżesz, kiedy nastanie koniec. Jezus mówi, wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Szok. Ale Jezus mówi wprost, odkrywa przed nami rzeczy. I mówi, na co zwrócić uwagę? Na czym się skupić? Nie na tym, kiedy. Tylko czy jesteś właściwie przygotowany. Czy Jezus jest dla ciebie zbawieniem? Czyli te imię, które jest tobie dane, ten ratunek jedyny, czy to jest twój ratunek? Czy ty wierzysz w to? W związku z tym Paweł zachęca, aby Tesaloniczanie, w pierwszym liście o tym mówi, postępowali jak synowie światłości, jak synowie dnia. Mieli nie spać jak inni, ale czuwać i być trzeźwym, aby nie dać się ograbić z tej ufności w Jezusie Chrystusie. To znaczy, że mieli po prostu nie postępować jak ten świat postępuje, nie myśleć jak ten świat myśli, nie pokładać nadziei w złudnym bezpieczeństwie pokoju, jak ten świat podkłada. Ale mieli trzymać się prawdy, pokładać nadzieję w Jezusie Chrystusie, który daje im zbawienie, który daje im ratunek. Okej, ale Paweł mówi, nie dajcie się zatrwożyć, że ten wielki dzień Chrystusa jakoby już nadchodzi, jakby już się rozpoczął. Jest na wyciągnięcie ręki. Mimo, że przechodzicie ucisk i prześladowania, wpierw muszą się wydarzyć pewne rzeczy. Paweł mówi, że nie nadejdzie wpierw, dopóki nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek grzechu, syn zawracenia. Paweł mówi coś bardzo ważnego, że zanim nadejdzie ten dzień, zanim to się wszystko rozpocznie, jakby nastanie to, co myśleli, że już jest Tesaloniczanie, to Paweł mówi, że najpierw musi odbyć odstępstwo. Tutaj Paweł mówi takim greckim słowem apostazję, czyli jest takim odejściem od prawdy, odejściem od tego, co dobre. I niestety Paweł mówi tutaj o wierzących. Nie mówi o świecie, ale mówi o wierzących. Skąd to wiemy? Bo samo to słowo właśnie to oznacza, czyli stanąć obok, być w prawdzie, ale stanąć obok prawdy. Być na właściwej drodze, ale zejść z tej właściwej drogi. Ten świat nie może zejść z właściwej drogi, bo nigdy nie był na tej właściwej drodze i nigdy nie był w prawdzie. Więc, więc Paweł nie mówi do świata, nie kieruje tutaj, że apostazja wystąpi w świecie. Tylko mówi o wierzących. Najpierw stanie się apostazja, Paweł mówi, czyli odejście od tego, co dobre. To pokazuje, że niestety czas poprzedzający te wydarzenia, przyjście Jezusa, pochwycenie Kościoła i nastanie sądu, będzie to czas, kiedy, jak Jezus mówił, miłość wielu uziernie. Jezus o tym mówił. Wierzący odejdą od Jezusa, odejdą od prawdy, odejdą od tego, co dobre i zwrócą się ku czemuś innemu. Coś inne będzie bardziej zajmujące, atrakcyjniejsze. Dlatego, moi drodzy, my powinniśmy czuwać. Myśląc o tym, powinniśmy czuwać. I wiedząc o tym wcześniej, powinniśmy czuwać. Wiecie, kiedy rozejrzymy się w nasz świat, który nas otacza wokoło, to zauważymy, że jest tyle różnych nauczeń w Kościele, że ludzie czasami nie wiedzą, w którą stronę pójść. Mówi się o tym i o tamtym. I o cudach, i o proroctwach, i wiecie, obiecuje się to ludziom, obiecuje się tamto. A ja nic nie potrzebuję. Ja potrzebuję Jezusa.
Amen.
Ja potrzebuję mojego Pana, ja potrzebuję zbawienia, ja potrzebuję się na Nim skupić, aby dotrwać do tego czasu i stanąć przed Synem Człowieczym właśnie z czystym sercem. To mi tylko Jezus może zapewnić, nic innego, absolutnie nic innego. Natomiast ja bym dzisiaj nazwał wiarę ludzi wiarą facebookową. A wiecie czemu? Bo ludzie stamtąd czerpią najwięcej inspiracji. Szukają, umacniają się, spędzają godzinami, aż palec boli czasami. I myślą, że tam coś znajdą. Jakąś nowość, że prorok coś powiedział, że tamten coś powiedział, a tamten jeszcze coś powiedział. Powiem wam, że to jest świetnik. Nie szukajmy ani duchowych przeżyć, ani jakichś nowości, nowinek. Bo tylko możemy zejść z prawdy, zejść z tej drogi. Szukajmy tam, co jest Jezusa Chrystusa. Szukajmy Jego samego. Szukajmy prawdy. Paweł, apostoł Paweł, wiedząc o tym, zachęcał w taki sposób Tymoteusza. Posłuchajcie, drugi list do Tymoteusza, 4:1. Mówi tak. Zaklinam cię więc przed Bogiem. To już ja wyobrażam sobie te słowa Pawła. Wiecie, czasami musimy zobaczyć te emocje Pawła. Zaklinam cię przed Bogiem i przed Panem Jezusem Chrystusem, który co? Który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swojego przyjścia i swojego królestwa. Paweł mówi, głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Czyli Paweł mówi, musi być tam wszystko. Zrób, Pawle, zrób Tymoteuszu wszystko. Zrób wszystko. Głoś słowo, nie głoś jakichś facebookowych nowości. Tak mi się powiedział. Nalegaj, naciskaj, żeby wierzący trwali w Jezusie Chrystusie. Nalegaj na to, zachęcaj, mów, krzycz, strofuj. Upominaj, w porę i nie w porę. Z wszelką cierpliwością i nauką, płynącą ze słowa, nie z czego innego. Teraz to rób, Tymoteuszu. Teraz to rób dla Kościoła. Czemu miał to robić Tymoteusz? Paweł mówi, przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. Czyli szukam tego, co mi ten facebookowy świat tak zapewni, czego ja właściwie czego tak potrzebuję, tak wewnątrz. Co ja chcę osiągnąć. Co ja? Swoich pożądliwości. A może ktoś powie coś, co usprawiedliwi moją pożądliwość?
Tak.
I co Paweł mówi? Odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśni. Paweł mówi o apostazji. Tutaj, właśnie w tym miejscu. Mówi właśnie stanąć obok prawdy. Odejść, odwrócą uszy od prawdy. Od Jezusa odwrócą. Od Jego nauki. Więc Paweł mówi do Tesaloniczan, że powrót Pana poprzedzi apostazja, nastąpi pewne oddzielenie wierzących, pójdzie wielu za kłamstwem, zostanie oszukanych, zwiedzionych, wprowadzonych w błąd. Dokładnie jest to, o czym mówił Jezus, mówiąc, baczcie, aby was to się nie zwiódł. Nie, abyście nie odeszli z tej prawdy. Nie odeszli w inną stronę. Stanęli obok prawdy, aby nie nastąpiła w waszym życiu apostazja. W tym czasie, poprzedzającym czas Chrystusa, objawi się też człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak, że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Kiedy Paweł przybywał wśród Tesaloniczan, oni o tym wszystkim mówią. On o tym im nauczał, tego ich nauczał. A tutaj przypominaj w tym liście i temat grzechu, syna grzechu i syna zatracenia, czyli antychrysta, jest to bardzo długi temat i nawet nie chcę go dotykać, bo byśmy tu musieli spędzić kupę czasu, bo gdybym chciał to uczciwie zrobić, musiałbym odnieść się do tego, co Jezus mówi na temat ohydy spustoszenia, cytując Daniela, tam jest cała bardzo długa kwestia tego wszystkiego. Paweł tutaj jakby tylko skraca to, mówi, że będzie człowiek, syn grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem. I nawet zasiądzie w świątyni Boga. Daniel o tym mówił i Jezus o tym mówił. Mówił, kto czyta, niech uważa. To jest to, co prorokował Daniel i Jezus sam się powołuje na Daniela, ale i na pewno kiedyś o tym powiemy. Ale to, co ważne w tym wszystkim, to to, co Paweł pokazuje w tym fragmencie, mianowicie, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Że Jezus ma pod kontrolą, któremu jest dana wszelka władza i wszelka moc aż do końca. Nawet antychryst nie może działać swobodnie, bo ciągle jest ograniczany aż do pewnego czasu. Aż do pewnego czasu. Potem, kiedy pojawi się ów niegodziwiec, nie będzie już ograniczany. Pan zabije, Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Więc Jezus ma wszystko pod kontrolą. Musimy widzieć tego, który panuje, który jest w psalmie 110, któremu jest dana wszelka władza, wszelka moc. Ten, pod którego stopami są wrogowie. Czy takiego Jezusa widzisz? Paweł takiego Jezusa przedstawia. Moi drodzy, Jezus mówił, że kto wytrwa, wytrwa do końca w wierze w Syna Bożego. Do końca wytrwać. Do końca w Nim. Będzie uratowany. Będzie zbawiony. Myślę, że co do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego spotkania z Nim, mamy sobie nie zadawać takie pytanie trudne, bo myślę, że chyba nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Kiedy? Tylko pytanie zadaj sobie. Czy ja jestem gotowy na spotkanie z Nim? Czy ja jestem spotkany? Kiedy nadejdzie dzień Chrystusowy, abym mógł stanąć przed Nim szczery, bez zarzutu, pełen owocu sprawiedliwości, pełen wiary w mojego Pana i Zbawiciela, tego, którego imię dało mi zbawienie. Czy ja jestem gotowy stanąć przed Synem Człowieczym? To Jezus kładł na to największy nacisk. O tym mówił apostoł Paweł, największy nacisk. Chociaż tłumaczył pewne rzeczy, to jednak kiedy całość spojrzymy na całość, to Pawłowi zależało, żeby wierzący byli gotowi na ten dzień. Myślę, że to jest najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadawać. Tym bardziej, jak apostoł Paweł mówi, kiedy widzicie, że ten ów dzień się przybliża. Tym bardziej powinniśmy być gotowi. Tym bardziej powinniśmy strzec swoich serc. Tym bardziej zaglądać swoje serce, co w nich jest. Dla tego świata ten dzień nie będzie wcale wesoły. Uwierzcie mi, to nie będzie radosny dzień. Będzie to dzień trwogi, bezradnych narodów. Będzie to dzień gniewu baranka. Ale dobra wiadomość jest taka, że ty i ja wcale nie jesteśmy przeznaczeni na ten dzień. Nie musimy oczekiwać go z trwogą. Dlatego, że Jezus obiecał, że powróci po swój Kościół. Że on zabierze swój Kościół. Apostoł Paweł mówił, że czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim, abyśmy żyli. Bez względu na to, czy umrzemy do tego czasu, czy będziemy aż do przyjścia Pana, będziemy z Panem. I tak na zawsze będziemy z Panem. Warunkiem jest Twoja wiara i Twoja nadzieja zakotwiczona w Jezusie Chrystusie, w niczym innym. Ponieważ stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Tym imieniem, przez które człowiek jest uratowany. Jest to jedyne, najwspanialsze imię Jezus. Jeszua.
Tak.
Nie ma innego imienia. Więc moi drodzy, wróćmy się w stronę Jezusa, abyśmy nie stanęli obok wyznaczonej drogi. Abyśmy nie odpadli od Niego po drodze gdzieś, idąc za Nim. Nie zostali potępieni z tym światem. Ale abyśmy wytrwali przy Nim aż do końca i nie zniechęcali się, ale trwali przy Nim, bo Jezus daje ratunek. Jezus daje ratunek. I z tym, moi drodzy, chcę was zostawić. Amen. Powstańmy.